Аудио.
Визуальны.
Dzień dobry lub dobry wieczór, to jest podcast audiowizualny. Ja się nazywam Karol Szafraniec, jestem kulturoznawcą, filmoznawcą i edukatorem filmowym, a to jest podcast o wszystkim, co się ogląda, czego się słucha i o tym, jak to się jedno w kulturze z drugim łączy, a przede wszystkim łączy się w kinie, w filmach, więc przede wszystkim właśnie filmami w tym podcaście się zajmuję, ale czasami też wchodzę na teren innych audiowizualnych form sztuki i twórczości. Natomiast dzisiaj jak najbardziej zajmuję się kinem. I dzisiaj będę omawiał w najnowszym odcinku głośny film, ważny film, czyli Substancje Coralie Farge. Film, o którym bardzo się dyskutuje, ponieważ on w ciekawy sposób porusza ważne tematy społeczne, kulturowe i robi to w sposób oryginalny, zasadzając się gdzieś na tradycji kina gatunkowego, body horroru i pokazując jakby ten body horror trochę w nowym, innym wydaniu. No i mam znakomitą gościnę do tego, żeby o tym filmie rozmawiać, żeby przyglądać się jego wieloaspektowości. Tą gościnią jest Alicja Hinz. Kim jest Alicja Hinz? Dowiecie się za chwilę na początku rozmowy. Jeszcze małe dwie uwagi, zanim zaczniemy o tym filmie rozmawiać. Mianowicie po pierwsze, ta rozmowa była nagrywana w Krakowie w pomieszczeniu, które nie jest idealne akustycznie i chciałem nawet, żeby troszkę ta nieidealność wybrzmiała do pewnego stopnia. Jakość rozmowy, myślę, jest zadowalająca, ale czasami też z racji tego, że cały czas uczę nagrywać się w różnych warunkach, będzie tutaj słychać pewne szumy, pewne stuki, pewne nieoczekiwane dźwięki. Pewnie jednym będą one troszkę przeszkadzać, ale mam nadzieję, że wybaczycie. Ale z drugiej strony, no, takie nieoczekiwane dźwięki świetnie pasują do rozmowy o takim właśnie filmie, który ma w nas wzbudzać pewien niepokój. A druga uwaga jest taka, że ta rozmowa jest spoilerowa. I tutaj się nie hamujemy przed niczym, absolutnie od początku do końca omawiamy substancje spoilerowo, więc przede wszystkim zachęcamy do posłuchania tych, którzy film już widzieli, ale wiadomo już, że są tacy i to takich osób jest całkiem sporo, które w naszym kraju spoilerów się nie boją, mimo tego, że filmu nie widzieli, a niektórych też może zachęcić właśnie taka analiza do tego, żeby zobaczyć, chociaż na przykład na początku na substancje wybierać się nie planowali. Także już za chwilę zaczynam rozmowę z Alicją Hinz. Miłego słuchania. Jestem z bardzo wyjątkową gościnią tego odcinka, czyli z Alicją Hinz i nie wiem, czy szeroko mówi słuchaczom coś to nazwisko, ale mam nadzieję, że już po tym odcinku będzie mówić wiele. Powiedz, czym się na co dzień zajmujesz?
Witam cię, Karolu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich słuchaczy i słuchaczki. No właśnie, no będziemy dzisiaj rozmawiać o body horrorze. Ja na co dzień nie zajmuję się filmem, ale zajmuję się biologią. No a jak body horror, to oczywiście ciało, to oczywiście komórki. No i to jest to, co mnie na co dzień interesuje, czyli to, jak nasze ciało jest zbudowane i jak działają nasze komórki. Ale przede wszystkim może w takim szerszym kontekście powiem, że badam właśnie między innymi materiały, które służą do regeneracji tkanek, więc jak regeneracja, to i również procesy starzenia. Więc jak najbardziej w temacie dzisiejszego naszego spotkania. Ale ponadto badam również nanocząstki jako nośniki różnych leków, również przeciwnowotworowych, no ale myślę, że też i w przyszłości i substancji mogących służyć do właśnie regeneracji tkanek.
Świetnie, czyli idealny temat. Jeszcze podkreślę, że doktor Alicja Hinz i adiunktka na Uniwersytecie Jagiellońskim, zresztą w Krakowie właśnie rozmawiamy, ale to jest jakby połowa troszkę powodu, dla którego zaprosiłem cię do tego odcinka, bo znamy się też z webinarów Michała Leszczyka, jesteśmy oboje patronami Spoilermastera i gorąco pozdrawiamy. No ale ta druga połowa jest taka, że mimo, że się nie zajmujesz filmem zawodowo, to jesteś naprawdę potężną kinomanką z ogromną pasją do tego tematu. No i myślę, że nikt lepiej się nie nadaje. Znaczy każdy się nadaje, ale myślę, że twoje spojrzenie będzie niezwykle ciekawe, kiedy połączymy perspektywę osoby bardzo lubiącej kino i bardzo mocno będącej w kinie z perspektywą biologiczną. Powiedz jeszcze, skąd ta pasja do kina się u ciebie wzięła?
Ha, bardzo trudne pytanie. Ja nigdy nie wiem, która pasja się narodziła pierwsza, czy gdzieś to kino właśnie mi umożliwiło eksplorowanie tego świata naukowego, czy jakoś właśnie nauka i to, co w kinie było naukowe, mnie zaciągnęło do kina. No jakoś te dwie rzeczy we mnie są i te dwie rzeczy we mnie były zawsze i pewnie też były to kwestie takie gdzieś seansów wspólnych z rodzicami, którzy również zachęcali mnie właśnie do tego kina science fiction. Więc myślę, że to obcowanie z kinem, ale właśnie z filmem w kontekście nauki, jakoś te dwie pasje ze sobą się połączyły tutaj.
No i w tym filmie się łączą chyba w sposób bardzo specyficzny. Będziemy się może trochę sprzeczać o ten film, będziemy patrzeć na niego z różnych stron, ale zacznijmy od reżyserki, od Coralie Farget, bo to bardzo ciekawa postać. Wydaje mi się, że będziemy o niej jeszcze wiele słyszeć, bo już zrobiła ogromną furorę z Substancją. Troszkę Julia Ducournau ze swoim Titan, o którym też pewnie wspomnimy jeszcze, przetarła szlaki dla takiego kina, czyli kina, które gdzieś łączy art house z takim kinem ekstremalnym, z odwołaniami do tych gatunków, które kiedyś były niszowe, które kiedyś były kojarzone raczej z takimi nerdowskimi pasjami, z czymś undergroundowym i z czymś transgresyjnym. Nagle się okazało, że po pierwsze można wyrwać tym niszom troszkę te gatunki i można na nie spojrzeć inaczej. No i też mamy tutaj kobiece spojrzenie. I to kobiece spojrzenie, myślę, też jest kluczowe i też będziemy o nim rozmawiać. Natomiast to nie jest jej pierwszy film. Ona już wcześniej zrobiła kilka krótkich metraży, można je teraz zobaczyć na festiwalu Kamera Akcja. Zrobiła jeden odcinek Sandmana, ale też nakręciła film Zemsta. I w ogóle od niego zaczniemy, natomiast zanim o nim powiemy, to mnie się bardzo podoba coś takiego, co chyba jest widoczne faktycznie w jej kinie. Jak oglądam z nią wywiady, czy czytam, że ona mówi, że dla nim takie ogromne znaczenie miało między innymi oglądanie Kill Billa. W ogóle Kill Bill to jest taki film, do którego ja sam teraz trochę wracam po Strange Darling i patrzę na niego też trochę inaczej, zaczynam go bardziej doceniać w ogóle, to ciekawe. I że ona mówiła, że nauczyło ją trochę przyglądanie się temu filmowi, jak była młodą dziewczyną, że można tworzyć kino, które w całości składa się z klisz, gdzie wszystko właściwie, co jest nakręcone, jest jakimś stereotypem, jakimś archetypem, który już gdzieś widzieliśmy i który jest uproszczony i który właśnie ma taki być, a jednocześnie w środku tych wszystkich archetypów i takich uproszczonych klisz, zabaw gatunkiem, bo to wszystko jest taka wielka miłość do tego śmieciowego kina, można wyrażać tę miłość, a jednocześnie za pomocą pewnego ustawienia troszkę innego może, coś za pomocą tych klisz opowiedzieć i przede wszystkim w środku, tak jak w Kill Billu jej zdaniem, można ustawić bohaterkę, która ma prawdziwą psychologię i ma prawdziwe emocje i to się nie musi ze sobą kłócić. To, że ten świat jest kliszowy i że jest wycięty jakby z archetypów gatunkowych. I Zemsta to jest film, w którym pewnie troszkę ona zaczęła uczyć się takiej formuły, ale co ty sądzisz o Zemście? Jak ty odebrałaś ten film? Bo no właśnie myślę, że w ogóle warto też powiedzieć, czego warto zobaczyć, bo niektórzy dowiedzieli się dopiero o Coralie Farget dzięki Substancji, ale zacznijmy właśnie od tej Zemsty. Co to jest za film twoim zdaniem? Jakie na tobie wywarł wrażenie?
Tak, ja również zaczęłam w tej kolejności, że najpierw widziałam Substancję, dopiero później, no właśnie zachęcona Substancją, powróciłam do Zemsty. No i Zemsta to jest zdecydowanie ten film, który podoba mi się bardziej. Jeżeli zestawimy, to może już taki spoiler w kontekście oczywiście samej Substancji. Ale przede wszystkim w Zemście podoba mi się ten świat przedstawiony, świat bardzo wyizolowany. W zasadzie mamy czwórkę bohaterów na ekranie i też to, co się dzieje z ciałem głównej bohaterki, która zaczyna w zasadzie jako taki smakowity kąsek dla trzech panów, którzy są bohaterami. No i w zasadzie to jej ciało jest taką pewną słabością, bo z jednej strony ściąga na siebie tym ciałem kłopoty, z drugiej strony w momencie, kiedy pojawia się jakaś agresja, nie jest w stanie w ogóle zareagować, w zasadzie jest osobą zupełnie sparaliżowaną agresją. W jakiś sposób się odradza, może nie będziemy zdradzać w jaki, no i właśnie nagle to jej ciało staje się narzędziem, staje się bronią, staje się czymś silnym, podczas gdy właśnie ciało męskie w Zemście z tej siły staje się bardzo słabe na końcu. I w ogóle odważne sceny na gości, jakie są pokazane w filmie Zemsta, są takie same dla ciała kobiecego, jak i dla ciała męskiego. Więc jest jakaś pewna równowaga. Poza tym mówię, historia dzieje się w sposób, w miejscu bardzo wyizolowanym, więc w zasadzie jest to kino mocno gatunkowe, ale też nie wychodzące być może z jakąś taką wielkim przekazem społecznym. Ono jednak, właśnie tak jak mówię, no obserwujemy pewną transformację ciała bohaterki i w jakiś sposób jako kobieta przynajmniej ja kończę ten seans z jakimś takim poczuciem większej siły, ale też wiem, że to jest historia, która wydarzyła się właśnie tej konkretnej bohaterce w tym konkretnym miejscu, natomiast ten świat, który jest poza tym światem przedstawiony, jest czymś prawdopodobnie zupełnie innym.
Mnie uderzyło w substancji, w Zemście, że to jest, też oglądając, no już trudno nie porównywać substancję, ja też widziałem najpierw substancję, więc uderzyło mnie to, jak bardzo już tam są widoczne cechy jej stylu, bo moim zdaniem w ogóle istotą trochę, na razie przynajmniej, Coralie Farget jest styl. Że ona tak naprawdę opowiada, esencją jej filmów jest to, w jaki sposób te historie są opowiedziane, bo one same są bardzo proste i one właśnie bazują na takich prostych schematach. Nawet oglądając Zemstę miałem takie wrażenie, tak sobie myślałem o tym, jak dużo krócej można tę historię opowiedzieć, bo to sposób, w jaki pokazywane są te ciała między innymi, właśnie jaka gra się toczy tutaj spojrzeń, jest gdzieś istotą. I to, co mnie się strasznie podobało i co będzie w substancji też miało bardzo dużą rolę, to jest to, jak ona buduje napięcie montażem i muzyką. I wydaje mi się, że to jest w ogóle coś, w czym jest świetna. Bardzo mi się podobają jej, że to jest w ogóle w dużym stopniu kino montażowe. Ja lubię kino, które bazuje na montażu i które tym montażem umie inteligentnie operować i to mi się tutaj bardzo podoba. No ale właśnie, jest tutaj też spora ta opowieść o ciele i mam wrażenie, że pewne tematy, które potem się pojawią w substancji, już tutaj też są. Ty mówiłaś o tym, że te ciała są pokazywane na równi w jakimś sensie, nie? Bo jest dużo nagości i męskiej, i kobiecej. I z jednej strony wydaje mi się, że ona w ogóle opowiada troszkę o tym męskim spojrzeniu, ale opowiada też o pokazywaniu ciał w taki bardzo specyficzny sposób, bo z jednej strony krytykuje ten sposób, tak? Nie wiem, czy ty to też tak odczytujesz, ale ja miałem wrażenie, że ona krytykuje to, jak kino fetyszyzuje ciała, ale z drugiej strony ona nie chce się od tego całkiem odcinać, bo ona też ładne ciała lubi. I mam wrażenie, że to jest coś, co będzie potem ciekawe też w tej substancji. Może nawet będzie jądrem jakiegoś problemu z tym filmem, bo nie wiem, czy też tak to odebrałaś, że to jest niezwykłe na końcu, że oni są, tam będzie ta finałowa batalia między bohaterami, oni są ubrudzeni krwią. Tej krwi podobno zabrakło na planie nawet, było tak bardzo dużo. Natomiast oni są ciągle piękni.
Tak, i to jest jakby chyba generalnie mój problem z twórczością tej reżyserki. To znaczy ja nie mam, nie to, że wzgardzam tymi pięknymi ciałami i tymi widokami, ale mam wrażenie, że one właśnie są nam zaprezentowane w takich proporcjach, że jest tego bardzo dużo i Coralie Farget w tych wywiadach, o których opowiada, czy zarówno o filmie Zemsta, czy o filmie Substancja, ona często wspomina, że chciała pokazać kobiety tak, jak widzą je mężczyźni, ale ja na przykład mam pewne wątpliwości, bo jednak ona sama musi to kobiece ciało bardzo podziwiać, żeby w tak skuteczny sposób pokazywać to męskie oko, jak to ona twierdzi. No i właśnie zastanawiam się, czy skoro trzeci film z kolei, bo w zasadzie jeżeli rozpatrzymy również tą krótkometrażówkę, to tam też kobiece, oczywiście męskie również, ale kobiece ciało też jest w tych pociągłych takich ujęciach od dołu do góry, w odpowiednich pozach prezentowane, więc no niewątpliwie możemy to nazwać, że jest ono apetyczne. No i właśnie, czy możemy walczyć z jakimiś stereotypami poprzez pokazywanie ich dokładnie w takiej formie? No tutaj ja mam pewnego rodzaju wątpliwość.
Dobrze, i dochodzimy do substancji. To jest spoilerowa rozmowa o tym filmie, więc nie bójmy się wchodzić w analizy też konkretnych scen. To jest historia, która, no wiadomo, że opowiada o aktorce, że pewna atrakcyjność jej ciała, na której bazowała jej kariera, bo to ma tutaj znaczenie, bo różnie może kariera aktorska wyglądać. To jest aktorka, która ewidentnie, dowiadujemy się z różnych elementów fabuły, na tym gdzieś budowała swój wizerunek, swój sukces I co jest ważne, nadal buduje i nadal w zasadzie jej ciało funkcjonuje w taki sposób, że może wykonywać to wszystko, co wykonywała dotychczas, ale mimo to jest odrzucana przez zwłaszcza swojego mocodawcę, granego przez Dennisa Quaida, to miał go grać Ray Liotta, ale zmarł i pojawił się inny aktor. No jest odrzucona i szuka jakiejś możliwości bycia młodą znów, więc mamy tutaj mnóstwo takich bardzo archetypicznych motywów, które są z pewnym twistem, bo z jednej strony te baśnie, mamy tutaj, nie wiem, odwołanie do portretu Doriana Greya, do baśni braci Grimm, troszkę jest tutaj i Królewna Śnieżka i Czarownica jakby w jednej osobie, no bo ona dostaje możliwość tajemniczą od pewnego mężczyzny, to jest też ciekawe w ogóle, który już skorzystał z tego, dostaje możliwość przynajmniej na pewien czas, czy pod pewnymi warunkami bycia młodą. I tutaj już dochodzimy do kwestii, które są tobie bardzo bliskie, czyli do kwestii biologicznych. Czy mogłabyś powiedzieć, jak w ogóle, jak ty oglądasz taki film, to na ile ty potrafisz włączyć zawieszenie niewiary i kiedy zaczyna się opowieść o tym, że tu jest substancja, że to jest pewien proceder, który coś zrobi z twoim ciałem i tak dalej, na ile ty patrzysz na to takim bacznym okiem biolożki, a na ile potrafisz trochę poza niego wyjść?
No tutaj bywa różnie. To znaczy muszę przyznać, że pierwszy seans filmu Substancja niestety troszeczkę był zepsuty z racji tego, że trudno było mi ten mój zawód zupełnie zostawić poza salą kinową. I muszę też przyznać, że kino czy Davida Cronenberga, czy Julie Ducournau przyzwyczaiło mnie do takiego pewnego szacunku do wszystkich treści biologicznych. To znaczy sam David Cronenberg w ogóle przez rok studiował biologię komórki, więc w jakiś sposób po pierwsze chyba jest człowiekiem, który ma intuicję w tym aspekcie, a po drugie właśnie w jakiś sposób akademicko zaczerpnął tutaj wręcz tematu. I on, to nie jest tak, że te filmy są super wiarygodne biologicznie, ale na przykład pojawiają się takie pewne rzeczy, które właśnie mogą, przy których biorę oddech i mówię, okej, tak mogło być, tak? Bo na przykład bohaterowie są lekarzami, bądź tak jak u Julie Ducournau w Mięsie są weterynarzami, więc mamy tutaj pewne przeświadczenie, że mogą wykonywać jakieś procedury, mogą się zachowywać w określony sposób względem tkanki. Ponadto David Cronenberg też bardzo szanuje sam proces ewolucji. On naprawdę, można niestety część jego filmów uznać za bardzo przegadane przez to, bo on często zadaje pytania w tym świecie, który nam prezentuje i bohaterowie na te pytania odpowiadają, więc pewnie niektórym widzom to nie będzie pasowało. W filmie Substancja jest fajny pomysł na odmłodzenie i on nawet mógłby, on na pewno jeszcze nie istnieje i w ogóle mam wątpliwości, czy kiedykolwiek zaistnieje, ale on opiera się na procedurze klonowania, która w zasadzie nie jest aż tak, jest pewnym procesem, który w jakiś sposób opanowaliśmy. Zresztą myślę, że wiele z nas zna historię owieczki Dolly, która w roku 97 została właśnie sklonowana. I faktycznie nasze komórki mają taki potencjał do tego, żeby podjąć podziały komórkowe, no i w jakiejś bardzo szczególnej sytuacji mógłby się taki klon nawet stworzyć z tej głównej bohaterki. Natomiast mam wrażenie, że reżyserka bardzo postawiła tutaj na ten aspekt estetyczny. Mam na myśli ten przepiękny zestaw, który otrzymuje Elizabeth Sparkle z aktywatorem, z różnymi igłami, który ma na celu właśnie wytworzenie tego klona, tej młodszej wersji, młodszej i lepszej jeszcze do tego. I tam jest seria wkłuć. I te wkłucia są szalenie skomplikowane. To znaczy, może szalenie to jest zbyt duże słowo, ale niewątpliwie wymagają co najmniej jakiejś instrukcji i jeszcze całkiem dobrej praktyki. Mamy wkłucie dożylne, mamy pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego, to trzeba się wbić w odpowiedni kanał rdzeniowy. To naprawdę są rzeczy, których lekarze, pielęgniarki się uczą i jeszcze do tego znają anatomię. Tutaj nie dostajemy żadnej informacji odnośnie tego, że bohaterka, która była aktorką, teraz jest trenerką fitness, w jakikolwiek sposób miałaby taką wiedzę albo taką umiejętność. Nie mamy w jej domu żadnego atlasu do anatomii. Tak jak mówię, ta instrukcja jest bardzo, bardzo ograniczona. W jednej z recenzji czytałam takie ciekawe stwierdzenie, że no, ta bohaterka robi to intuicyjnie, że ona tak bardzo chce tej młodości, że w zasadzie wiedziona jakimś instynktem wykonuje te trudne procedury. Ale właśnie, no, jeżeli spojrzymy na to, co ona w ogóle ma w swojej łazience, no to nic nie sugeruje, że ona nawet jest zainteresowana tematem medycyny estetycznej, bo ona tam z tego, co pamiętam, ma w swojej szafie taką zalotkę do rzęs, jakąś chyba odżywkę do włosów, zwróciłam na to uwagę w trakcie drugiego seansu, więc myślę, że nawet większość mężczyzn i każda kobieta doskonale wie, ile ma w łazience, jeżeli chce, że tak powiem, dbać o swój wygląd. Także nie do końca mnie to przekonało. No i to był ten moment, który mnie, muszę przyznać, w jakiś sposób zdenerwował i może właśnie utrudnił mi takie w pełni cieszenie się tym seansem. Oczywiście nie zachęcam do tego, żeby patrzeć na ten film z punktu widzenia biologii. Jak sobie już w tej głowie poukładałam, uznałam to właśnie za formę bardziej baśni, no to wówczas faktycznie ten seans mi się bardziej podobał.
Ale ciekawe jest to, co mówisz, że gdzieś sam pomysł, zresztą to dzielenie się komórek jest takim wizualnym motywem też tutaj, więc czy on ma, jak rozumiem, on jakieś tam powiązania z rzeczywistością ma?
To znaczy przede wszystkim zacznę od sceny pierwszej z jajkiem, która jest dość dla mnie, bo od razu problematyczna, dlatego że w produkcji ogólnie jajek najczęściej, w ogóle to są komórki jajowe kurze, które najczęściej są niezapłodnione. Więc tak naprawdę tam znajduje się komórka jajowa, która ma o połowę zmniejszoną ilość materiału genetycznego. Więc pokazanie działania substancji na samym początku w ten sposób stanowi pewnego rodzaju biologiczną bzdurę. Ale nawet jeżeli troszeczkę tutaj przymrużymy oko, bo jest to też taki troszeczkę żart, w języku polskim na komórkę jajową żeńską mówimy jajeczko, a na jajko, które jemy na śniadanie, mówimy jajko. Natomiast w języku angielskim mamy jedno słowo i to jest egg. Więc tutaj faktycznie pod tym kątem można to jak najbardziej odczytywać jako żart, ale ta pierwsza scena właśnie pokazuje nam, no z tego samego jajka powstaje drugie takie same jajko, a przecież substancja ma działać tak, że powstaje coś lepszego, młodszego. I dużo lepiej dla mnie na przykład działa ten spot reklamowy, który odtwarza główna bohaterka. Zresztą on chyba też się pojawia w jednym z zwiastunów tego filmu, gdzie mamy taką jakby plastelinę i ta plastelina tworzy taką kulkę, która ma nieregularne kształty i taką właśnie ładną, już uładzoną po zadziałaniu substancji. I tam też pada takie słowo odblokuj swoje DNA lub też chyba było uwolnij swoje DNA.
Tak, chyba tak.
I to jest właśnie dość ciekawe, dlatego że w naszych komórkach DNA faktycznie ogólnie komórki w organizmie dzielą się wedle ściśle określonych zasad. To jest bardzo opresyjny system. Zresztą wiemy doskonale, co się dzieje, jeżeli jakiekolwiek komórki się spod tej kontroli wydostają. Najczęściej jest to związane z różnymi rodzaju chorobami, takimi jak na przykład choroby nowotworowe. Więc w obrębie naszych tkanek jest pewna pula komórek, które właśnie będą odpowiedzialne za regenerację tkanki i one zachowują pewną zdolność do podziału. No i na tym całym pomyśle może się to właśnie opierać, czyli że substancja tytułowa pobudza te komórki, które tą zdolność do podziału zachowały, no i odtwarza narządy w całości i dzięki temu dochodzi do sklonowania. Więc teoretycznie jest taka możliwość, jak najbardziej. Ale no, jest to szalenie trudne. Naprawdę jest mi nie jestem w stanie sobie w tym momencie wyobrazić, żebyśmy chociażby zbliżali się do takiej sytuacji, takiej ogólnoustrojowego klonowania wszystkich komórek i odtwarzania wszystkich struktur.
Natomiast sytuacja już tej cykliczności, gdzie mamy starszą bohaterkę, z której ciała jakby wychodzi ta młodsza, potem się zamieniają z powrotem i mają tę substancję żywieniową, która je karmi, to już, jak rozumiem, jest bardzo daleko posunięta fantazja.
Tak, ja nie chciałabym tego aż tak brzydko nazwać zupełnie głupotą, bo być może ta nasza wiedza się zmieni i to podejście też się zmieni. Natomiast przede wszystkim, jeżeli byśmy sklonowali pełnego człowieka, no to on posiada wszystkie narządy i wszystkie struktury potrzebne do tego, żeby utrzymać się przy życiu. Więc w zasadzie przy takiej procedurze, jeżeli matryca by nie umarła, bo tutaj jest to bardzo agresywne, czyli zwróćmy uwagę, no wszystko to, co mamy w sobie, zaczyna się podwajać, więc trudno sobie wyobrazić, żeby nowe tkanki nie zniszczyły tych starych. Ale jeżeli nie, no to tak naprawdę jedna i druga powinny w tym samym czasie móc żyć. Nie ma tutaj żadnej potrzeby zażywania tego tak zwanego stabilizatora, ponieważ w płynie mózgowo-rdzeniowym tak naprawdę mamy troszeczkę glukozy, jakieś jony, różnego rodzaju białka. To jest powiedzmy coś, co można przyrównać do osocza w pewnym sensie, więc tak naprawdę nie ma tam żadnych magicznych składników, które miałyby utrzymywać przy życiu tą lepszą, tą drugą, czyli tego młodszego klona. No i poza tym tam też była taka scena, kiedy Sue pobierała tak w pewnym momencie ten płyn mózgowo-rdzeniowy intensywnie, nakładając go do słoików. No i tutaj również jest to duże nadużycie, ponieważ ten ilość tego płynu to jest maksymalnie około 200 ml. On jest produkowany cały czas w ciągu dnia i w ciągu dnia możemy mieć go nawet do pół litra. No ale cały czas ilość tych słoików tam była jakaś taka ekstremalna w stosunku do tego, co jest biologiczne. Czyli ten aspekt to jest typowo po to, żeby mieć konflikt w filmie, no i faktycznie, żeby w jakiś sposób móc obserwować, jak ta sama świadomość zachowuje się w różnych ciałach.
No właśnie, tutaj doszłaś do kluczowego aspektu, o którym niewiele się mówi, a mam wrażenie, czytając recenzję tego filmu, trochę różne rozumienie jest filmu w zależności od tego, jak interpretuje się jeden aspekt. To znaczy, ja rozumiem tę historię w ten sposób i to jest nam powtarzane bardzo przez te wszystkie komunikaty reklamowe, także nam widzą, że you are one, czyli że one są tą samą osobą, tylko jakby w dwóch wcieleniach. I jak rozumiem, one dzielą świadomość, to znaczy to jest ta sama świadomość, która jakby przechodzi między tymi dwiema ciałami. Czy też to tak odinterpretujesz?
Tak, zdecydowanie dla mnie to jest ta sama świadomość i to wydaje mi się, że ogólnie jest takie faktycznie w duchu Cronenberga, który też w wywiadach, tak mi się wydaje, wspominał o tym, że właśnie my bardzo postrzegamy świat przez ciało i ta sama świadomość w innym ciele będzie jednak odbierała bodźce pochodzące z zewnątrz inaczej. Ja nawet widzę po sobie, myślę, że wiele osób może coś takiego powiedzieć. Ja na przykład przemieszczam się w taki sposób, że jeżdżę na rowerze, jeżdżę samochodem i chodzę pieszo. I mam wrażenie, że na każdym z tych środków transportu jestem trochę inną osobą. Więc tym bardziej nasze ciało, które pomaga nam odbierać wszystko, co z zewnątrz, będzie determinowało to, jak będzie nasza świadomość następnie się kształtowała.
No u Cronenberga to jest jeszcze bardziej złożone, bo u niego faktycznie ciało staje się jeszcze, tak jak powiedziałaś, trochę nowym ciałem poprzez technologię, że poprzez te wszystkie przedłużenia ono zyskuje jakieś nowe formy, nowe właściwości i przez to zmienia się też świadomość. Chciałbym jeszcze skończyć ten temat Cronenberga, bo bardzo dobrze o nim mówisz, a mówi się czasami i o Farze, i o Ducournau, że to są takie córki Cronenberga troszkę. On wyciągnął trochę ten temat body horroru i połączył go z taką bardziej poważną może refleksją i filozoficzną, i naukową, jednocześnie cały czas będąc entuzjastą tego typu też kina klasy B, bo z jednej strony reżyseruje swoje filmy, a z drugiej strony jak już gra jako aktor, to bardzo często wspiera właśnie takich filmowców, którzy nie mają takich arthouse'owych zapędów jak on. No ale na pewno gdzieś ta jego refleksja sprawiła, że to myślenie o ciele i też o kinie, które jest o ciele, przeszło do zupełnie nowej publiczności, w zupełnie inny świat, zwłaszcza już te jego późniejsze filmy, które nie są tak bardzo zanurzone w gatunku. Ale jak mówiłaś o nim tak dobrze, to ciekawi mnie, co dla ciebie u Cronenberga, tak mówiąc skrótowo, jest taką największą wartością w tym jego szacunku do nauki. Bo trochę mówiłaś o tym, że czasami nawet zbyt dużo jest jakichś wytłumaczeń, ale czego on nie robi, co robią ci, którzy tej nauki w filmach nie szanują?
No myślę, że on nie przekracza pewnej granicy, a jeżeli takiej granicy naciągania faktów biologicznych, a jeżeli już ją przekracza, to robi to na przykład w takich filmach jak Nagi Lunch, który jest zupełnie odjechany, jest taką narkotyczną wizją, więc w zasadzie wiemy, że nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością i możemy tutaj zupełnie zaufać, że takie rzeczy mogą się w jakiś sposób dziać, tego typu dziwaczne odkształcenia, bo są tylko jakimś wytworem czyjegoś umysłu. Ponadto może to jest też kwestia właśnie tego podejścia jego do ewolucji. Ja w ogóle bardzo lubię Zbrodnie przyszłości, czyli ten jego ostatni film, który z jednej strony można powiedzieć, że jest takim typem trochę snuja, no bo w zasadzie jest filmem, który dzieje się bardzo powoli. No i też jest bardzo filmem o starości, o starzeniu się. I o tym, jak to ciało właśnie się zmienia i jak bardzo trzeba, coraz więcej wysiłku trzeba użyć, żeby to ciało właśnie w ogóle funkcjonowało. No a jednocześnie też to ciało w jakiejś formie w ogóle sztuki osadza, więc jest to szalenie ciekawe. Ale właśnie to, że mam wrażenie, że David Cronenberg wie, na czym polega ewolucja i mam wrażenie, że on ma właśnie coś w rodzaju takiej intuicji. I być może nie jest przypadkiem właśnie to jego studia związane z biologią komórki. On też w ogóle wspominał, że podobnie jak Louis Bonuel fascynował się insektami przez bardzo długi czas. Więc zresztą no, znowu, jeżeli wrócimy do filmu Nagi Lunch, czy też do filmu Mucha, prawda, tutaj ta fascynacja insektami w jakiś sposób jest wyraźnie widoczna. I mówię, i przede wszystkim moment, kiedy ja dostaję taki sygnał, że główny bohater w jakiś sposób zajmuje się nauką, zajmuje się czymś, co biologiczne, daje mi taką pewność do tego, że mogę wierzyć w to, co się dzieje na ekranie. To jest to. I tak jak mówię, też Julia de Corno również tu mnie zawsze uspokaja w tym zakresie.
No tutaj mamy z kolei jazdę po bandzie. Podoba mi się w jednym wywiadzie z Coralie Farze, kiedy ona mówi o tym, że jej film jest o braku równowagi, wobec czego, żeby oddawał stan braku równowagi, sam musi być pozbawiony tej równowagi. I że to jest film jakby programowo niezbalansowany, programowo szalony, programowo przesadzony i jakby gdzieś tutaj ona szukała tej formy właśnie do tego, żeby coś takiego oddać. I myślę, że te umowności, które są w tym filmie, już z góry trzeba po prostu wziąć za jakąś konwencję, w której się poruszamy. Jeśli jej nie kupimy zupełnie, no to wtedy będziemy mieli bardzo duży problem z tym filmem. Mnie się wydaje, że na tyle ta konwencja jest nam przekazana już na początku, że nam trochę rozumiemy, jak ten świat działa, trochę dostajemy instrukcje obsługi. Trochę nawet bym powiedział, że to Los Angeles w tym filmie, w Substancji, jest pokazane w taki sposób, że wcale nie jest taki daleki od tego pustkowia, który jest w Zemście. Że zwłaszcza bohaterka, która jest tak naprawdę przede wszystkim w swoim mieszkaniu i tylko czasami to mieszkanie opuszcza, to mieszkanie trochę przypomina dom, który jest w Zemście, który jest też na odludziu. Mam wrażenie, że w ogóle dla reżyserki architektura też ma znaczenie, że troszkę to, w jakich wnętrzach bohaterowie się poruszają i co te wnętrza o nich mówią, też pokazuje jej taką wrażliwość wizualną, bo to jest bardzo taka zmysłowa właśnie audiowizualna reżyserka. Ale dobrze, mamy tą taką konwencję trochę z baśni, trochę z horroru. I co dla ciebie jest takie najważniejsze w zasadzie w tym filmie? Gdybyś miała powiedzieć jednym zdaniem, o czym on jest dla ciebie przede wszystkim i czy to coś, o czym on przede wszystkim jest, udało się zrealizować?
Dla mnie ten film jest o takim całkowitym braku samoakceptacji. Myślę, że się udało to zrealizować w 100%. Natomiast ja nie do końca jestem przekonana, czy to jest coś, co mnie satysfakcjonuje, szczerze mówiąc. Przede wszystkim czyli zupełnie odkładamy kwestię biologiczną na drugi plan. Ja przy drugim seansie, tak jak już wspomniałam, zupełnie zapomniałam o swoim zawodzie i o jakiejkolwiek wiedzy w tym zakresie i wchodzę w ten film zupełnie z uśmiechem na twarzy. I myślę sobie również po drugim seansie, że troszeczkę kobieta, która jest tam zaprezentowana, Elizabeth Sparkle, tak bardzo nie lubi swojego starszego ciała, że ja sama jestem skonfundowana, czy faktycznie to młodsze ciało nie jest lepsze. I to jest coś, co właśnie długo musiałam przepracować, czyli zastanawiałam się nad tym, czy ten film z jednej strony nie krytykuje czegoś poprzez obrazy, które w jakiś sposób to promują. I to było taki mój duży zgryz, który w zasadzie cały czas we mnie pracuje. Ilość porównań pomiędzy ciałem Elizabeth Sparkle a Sue była bardzo duża. Ciało Sue było kręcone w taki sposób, no, że ja sama patrzyłam na nią jak na jakiś taki łakomy kąsek niemalże. Mimo tego, że byłam pod ogromnym wrażeniem i w ogóle jestem bardzo rozbawiona tym, jaki dyskomfort w rozmówcach na temat tego filmu ten temat wzbudza. To znaczy mają powiedzieć stare ciało Demi Moore, no nie, no ale chyba nie wypada w ogóle używać stwierdzenia w ogóle, że ono jest stare, bo ono jest bardzo atrakcyjne cały czas. Mm-hmm. Tylko sama Elizabeth Sparkle go nie akceptuje i ją widzimy bardzo często, zwłaszcza w tych domowych scenach, kiedy ona jest przygarbiona, kiedy ona wręcz uwypukla wszystko, co jej się w sobie nie podoba. No i my również jako widzowie widzimy to właśnie w taki sposób, że jest to uwypuklone. W momencie, kiedy jest Sue, idzie przez tą drogę wyprostowana, z lizaczkiem, prawda, w ustach. Ma bardzo takie pozy, które są jednoznaczne w odbiorze i widać, że czuje się bardzo pewnie w tym młodym ciele. I to młode ciało prezentuje właśnie w taki, a nie inny sposób. No ale właśnie, to jest historia bohaterki, osoby, która jest bardzo ze sobą skonfliktowana. I ja w ogóle sama nie wiem, czy ja tą Elizabeth Sparkle lubię i czy ja ją żałuję. Dlatego, że zobaczmy, ona nie ma wokół siebie nikogo. Ona tylko i wyłącznie patrzy w to tak zwane lustro fizyczne, w którym widzi swoje odbicie i ocenia tylko i wyłącznie swój wygląd zewnętrzny. Ona nie ma wokół siebie żadnych ludzi, rybki, pieska, kotka, czegokolwiek. W związku z czym wydaje mi się, że ona nigdy się dla nikogo nie poświęciła, więc tak naprawdę jej życie wewnętrzne jest, albo w ogóle go nie ma, albo jest tak bardzo ubogie, że gdzieś zatraciła w ogóle chęć interakcji z innymi ludźmi. Więc jaką ona jest osobą dla mnie? No, no to jest taki jakiś właśnie zgrzyt, który u mnie się pojawia w głowie i który cały czas próbuję przepracować.
To ja na końcu troszkę spróbuję pobronić Coralie Ferrer w tym aspekcie, co nie zmienia faktu, że ja też mam z tym problem. To znaczy też cały czas myślałem o tym, że ostatecznie ten film zostawia nas z takim trochę poczuciem, no, że tak jest. To znaczy Margaret Qualley i jej ciało, przynajmniej ten twór, który jest jej ciałem, bo to jest też ciekawe, że w zasadzie mamy tutaj do czynienia faktycznie z ciałem Demi Moore, natomiast w przypadku Margaret Qualley mamy do czynienia z pewnym kostiumem tak naprawdę, który ona ubiera. Też ubiera go po to, żeby my go mamy odbierać jako jej prawdziwe ciało nagie. Natomiast ona w dużym stopniu też ubiera ten kostium po to, żeby troszkę przypominało ciało Demi Moore, tylko w młodszej wersji. A prawdziwe ciało Margaret Qualley zupełnie inne. I ona też mówiła dużo o tym, jak bardzo uczyła się nosić te wszystkie protezy jakby własnej nagości. Więc to też jest ciekawe, że trochę w innych sytuacjach one były też jako aktorki, gdzie Demi Moore musiała się troszkę zmierzyć z pokazaniem swojego faktycznego ciała, a Margaret Qualley mogła się schować za tym, co tak naprawdę nie jest jej ciałem. Ale gdzieś faktycznie zostajemy z taką puentą, aczkolwiek myślę, że to zakończenie, o którym też pewnie porozmawiamy, trochę ją przełamuje moim zdaniem. Natomiast nie wiem, jak odbierzesz to, co mówi reżyserka, jak się broni, jak się ją pyta czasami o to, bo ona mówi, że no po pierwsze ten film jest uproszczony, więc pokazuje właśnie ona, tak jak na początku trochę mówiliśmy, ona lubi kino, które opiera się na bardzo prostych, archetypicznych, symbolicznych takich schematach i że można się nimi bawić, ale właśnie można nie bać się ich uproszczeń i że ona to lubi. Że właśnie, żeby to wszystko było takie wyraziste, uproszczone, gdzieś w środku dopiero pojawiają się jakieś takie drobne niuanse, które sprawiają, że jest jakiś problem do faktycznego zastanowienia się. Więc powiedzmy, że ona nie ma tej rodziny, nie ma tych rybek, nie ma pieska, bo łatwiej jest w ten sposób tę historię opowiedzieć i poruszyć jakiś problem, że ten film jest w jakiejś też rzeczywistości medialnej, istnieje i próbuje i ją pokazać w jakimś krzywym zwierciadle. Natomiast ona też mówi o tym, ciekawi mnie, co sądzisz na ten temat, bo to jest taki ważny temat, kiedy się też mówi o feministyczności tego filmu, bądź tylko uzurpacji feministyczności. Są tutaj dwie wersje, bardzo krytyczna recenzja w Krytyce Politycznej, która właśnie jakby oskarża ten film trochę podobnie jak ty, że ten film grzęźnie gdzieś w bardzo płytkim podejściu do tego tematu i tak naprawdę ten feminizm jest trochę pseudo. Natomiast reżyserka mówi o tym, że ona nie chce... Ona nie zamierza oceniać swojej bohaterki, ponieważ wie, że takie kobiety są. Takich kobiet jest bardzo wiele. Zwłaszcza w świecie, o którym ten film opowiada, czyli świat mediów, świat show biznesu, świat, w którym faktycznie mamy do czynienia tylko z kobietami, które żyją ze swojego wyglądu w tym filmie. Nie mówimy o innych kobietach. Troszkę w jednym wywiadzie ona mówiła, że kobiety, które mają taką wewnętrzną siłę, są tak wewnątrz sterowne, że potrafią oprzeć się tej presji, one sobie i tak poradzą. Natomiast ten film jest jej zdaniem o większości kobiet, które nie mają tych zasobów i które czują trochę w świecie presji medialnej, bezalternatywność. Że one mogą, że ten wygląd jest dla nich tak ważny, że one nie mają siły myśleć o sobie inaczej niż tylko w ten sposób, jaki media im narzucają. I ciekawi mnie, co ty też sądzisz, też jako kobieta, nie? Na ile ta alternatywność jest? Czy ta presja na to, na kobiece ciało, które ma wyglądać według określonych standardów, daje możliwość jakiejś ucieczki, czy też jakby można tutaj obronić tą postawę reżyserki?
To znaczy, ta presja na pewno jest i ja w ogóle bardzo się cieszę, że ten film stanowi taką platformę do otwarcia tej debaty jeszcze, albo do poszerzenia jej, no bo umówmy się, to nie jest pierwszy raz, kiedy rozmawiamy o tematach starości, zwłaszcza właśnie w kontekście kobiet. Każdy z nas obserwuje, że ciało się zmienia szybciej niż byśmy chcieli. Myślę, że w większości zatrzymaliśmy się na tym etapie, kiedy mieliśmy osiemnastki i nie wiemy, jak to się stało, że czas leci tak szybko. Faktycznie w tej sferze mediów ten wygląd jest szalenie istotny i ta presja jest ogromna. No ja w obrębie swojego zawodu mam inną presję. No ja bym nie chciała, żeby mój mózg się szybko zestarzał, więc tutaj akurat powiedzmy, może dlatego nie jest to dla mnie film, który mnie aż tak mocno uderzył, bo wydaje mi się, że jest właśnie coś więcej niż ten wygląd zewnętrzny, ale myślałam sobie o tym, że z jednej strony społecznie są pewne zawody i jest taka pewna zgoda na to, że niektóre zawody, chociażby takie jak właśnie sportowcy, uznajemy, że jak się nasze ciało zużywa, no to zmieniamy ścieżkę kariery i w zasadzie nie ma w związku z tym dyskusji. Czyli w większości sportów, powiedzmy 30-paroletnia osoba już nie jest na tyle sprawna, żeby móc ten sport dalej uprawiać. No i wówczas musi znaleźć sobie inną ścieżkę kariery. Oczywiście przez cały ten okres, kiedy jest u szczytu swojej kariery sportowej, pewnie odkłada pieniądze, w jakiś sposób próbuje dywersyfikować ten sposób zarobku. No i tutaj no, nikt z nas nie forsuje tego, żeby coraz to starsze osoby były lekkoatletami. Ja wiem, że są różne sporty, więc ten wiek, ta granica wieku jest inna, no ale jednak każdy się chyba zgodzi z tym, że widzimy tą granicę, jeżeli chodzi o sportowców. W przypadku tych nieszczęsnych mediów, no i też tego, jakie są grupy docelowe, do których mają dane treści trafić, no trudno sobie wyobrazić, żeby w kontekście Elizabeth Sparkle nastolatki chciały faktycznie ją oglądać. No jednak nawet nie chodzi o sam fakt jej wieku, tylko o to, że ten program był zrobiony w taki trochę oldschoolowy sposób. Mhm. No i moment, kiedy pojawia się Sue, to jest nie tylko młode ciało, no ale to jest też zupełna zmiana jakby estetyki tego programu. Więc jest to bardzo przykre, że ciało się zmienia i że cały czas jest presja, żeby ono jednak się nie zmieniało. I ta zewnętrzna, i to, że właśnie jest zewnętrzna ta presja, no niewątpliwie zwiększa jakby też tą presję wewnętrzną. I jest mi przykro, że się tak dzieje i nie mam odpowiedzi na to, no co robić. Może też my jako widzowie powinniśmy chętniej oglądać treści, które nie są właśnie tylko młode i seksowne, ale właśnie oferują też coś więcej i w ogóle w zasadzie nie opierają się tylko i wyłącznie o ten aspekt wizualny, o tą fasadę, o to piękno. Ja zresztą zwracam teraz uwagę na różnych portalach, na których nie mam jakichś subskrypcji płatnych i oglądam właśnie reklamy kosmetyków. No to naprawdę jest to straszne, bo po pierwsze musimy się co chwilę do kogoś upodabniać, czyli jeżeli już jakiś typ urody się sprawdził, no to już każda kobieta powinna dążyć do tego, żeby właśnie wyglądać podobnie jak jakaś gwiazda, która dany produkt promuje. Więc też to, co Coralie Ferrer mówi, że ta presja na kobietach i związana jest również ze zmianami związanymi ze starzeniem, ale też w zasadzie dotyczy już młodych kobiet i wydaje mi się, że tutaj nawet jest to wręcz bardziej dotkliwe, bo jednak kobiety i każdy człowiek z wiekiem nabywa tej pewności siebie, więc łatwiej jest oporować w momencie, kiedy pojawia się presja zewnętrzna, a jednak to, co trafia właśnie do młodych ludzi jest dla mnie przerażające. Ja bardzo się cieszę, że nie dorastam w tych czasach teraz, tylko już jestem w pełni ukształtowana i mogę najzwyczajniej się z tego śmiać bądź wybrać to, co chcę oglądać. No mam nadzieję z jednej strony, że pokolenie tak zwane Z troszeczkę mniej będzie zwracało uwagę na wygląd, no ale to też jest coś, co dopiero się tworzy i zobaczymy.
No tak, no bo ta presja też jakby z większej ilości ekranów też dzisiaj się pojawia. Ale zastanawia mnie jeszcze, jak mówimy o tej aktorce, bo ty mówisz o tym, że to jest naturalne, że w pewnym momencie być może osoba wykonująca taki zawód, jak ona powinna już zająć się może czymś innym, ale no, z drugiej strony właśnie ten film trochę sugeruje, że też nie do końca, bo cielesność bohaterki Elizabeth Sparkle jest jak najbardziej, może być atrakcyjna. I w niej, i po pierwsze ona jest w dobrej formie, ona właśnie może dalej wykonywać pewne zawody, ale też ona ma tą bezalternatywność nie tylko w swojej głowie, no, ale też u swoich szefów, którzy po prostu nie dają jej innej możliwości. Ona albo będzie tą przyklejona do swojej dawnej siebie, albo nie będzie nikim. I to jest chyba tak przynajmniej to ten, oczywiście, że w prawdziwej rzeczywistości może to wyglądać w sposób bardziej zniuansowany, ale gdzieś tutaj jest ta postać Dennisa Quaida, który w taki bardzo jednoznaczny sposób ją odbiera i publiczność prawdopodobnie też ją tak odbiera. I ona staje się tą uwięziona we własnym wizerunku i sama nie ma siły do tego, żeby w jakiś sposób to pokonać. I to jest gdzieś dla mnie ciekawe. I tutaj przechodzimy do kolejnego tematu, który wydaje mi się sprawia, że ten film jest zupełnie innym filmem, niż gdyby nie było Demi Moore, moim zdaniem. I w ogóle co sądzisz o Demi Moore jako aktorce wcześniej też? Czy ty masz z nią jakieś wspomnienia? Czy ty ją lubiłaś? Czy jakoś się przejmowałaś też jej losami?
Znaczy ja oczywiście też od razu powiem, że ta debata jest, tak jak już mówiłam, dla mnie bardzo ważna i faktycznie wybór Demi Moore uważam za jakiś taki game changing, że tak powiem, tego filmu, bo po pierwsze, tak, ja Demi Moore znałam oczywiście wcześniej, ale ja muszę przyznać, że taki mój stosunek do jej poprzednich jakichś tam kreacji był średni. Oczywiście kojarzę te głośne tytuły typu Niemoralna propozycja czy Uwierz w ducha, w których ona mi się wydawała jakoś zupełnie postacią taką, która do mnie nie przemawiała. Nie umiem ocenić też w zasadzie jej aktorstwa, czy ona jest zdolną aktorką, czy nie. Wiem, że miała kilka takich ról, które w jakiś sposób były przełomowe i wydaje mi się, że to jest jakby kluczem też do tego castingu, jej w tym filmie Substancja, ale też do tego, że właśnie była kobietą, która, znaczy jest cały czas kobietą, ale wówczas przecierała pewne szlaki. I to, co w jakiś sposób wyryło się w mojej pamięci, nie jest do końca jej taką rolą filmową, a jej sesją zdjęciową w czasopiśmie, podejrzewam, Vanity Fair, w którym pozuje nago, bądź nie wiem, w dużej części nago, z ciążowym brzuchem.
To Ani Leibowitz zrobiła.
Tak, więc faktycznie to był taki moment, kiedy kobietom nie wypadało, jeszcze tym bardziej na okładkach takich czasopism się w takiej, a nie innych sytuacji pokazywać. A ona to zrobiła, ona się odważyła i niewątpliwie Demi Moore zawsze charakteryzowała się dla mnie tą odwagą i właśnie jakby przecieraniem pewnych szlaków i w zasadzie chyba nieważne, czy w tej sytuacji jest wybitną aktorką, czy nie, ale niewątpliwie jest aktorką odważną, no i tak samo ta rola tutaj dla mnie bardzo dużo odwagą się wykazała, ale przede wszystkim dla mnie film Substancja jest filmem, w którym ja bardzo doceniłam jej aktorstwo.
A czy to jest film, który ty... Czy on ciebie przejmuje na poziomie emocjonalnym? Czy ty się jakoś wzruszasz, poruszasz na Substancji? Czy odbierasz go jako takie czysto konceptualne czy rozrywkowe dzieło, ale takie, w którym raczej są te emocje kinowe, a nie związane z formą i z treścią, gdzie się zastanawiamy nad tym, co się dzieje i nad tym, jak to jest pokazane, bo to, co mnie jednak ogromnie, nawet jeśli mnie pewne rzeczy nie przekonują w tym filmie, to mi ogromnie się podoba jakby taki zmysł filmowy po prostu Coralie Farget, że ona w obydwu tych pełnometrażowych filmach potrafi robić po prostu kino świetnie zainscenizowane. Ona jest niesamowicie precyzyjną reżyserką. Wydaje mi się, że precyzja, to co mówiłem wcześniej o montażu, jest istotą trochę tego kina i nawet przez to może być ten zarzut, który też niektórzy wytaczają, że to jest kino wyrachowane. Zupełnie nie przeszkadza to wyrachowanie, ale dla mnie w tym filmie, i to jest takie niezwykłe, dzięki Demi Moore były też emocje. Właśnie ciekawie jestem, czy ty się wzruszałaś na tym filmie.
Tak, jest taka scena, myślę, którą większość osób porusza, czyli scena przygotowania do wyjścia na randkę, kolację z dawnym znajomym z klasy, gdzie już Demi Moore, to znaczy Elizabeth Sparkle, miała okazję pobyć trochę w ciele Sue i stara się w jakiś sposób jednak nadać podmiotowości ciału Elizabeth Sparkle. I decyduje się na spotkanie ze swoim dawnym kolegą z klasy i szykuje się na to spotkanie, ubiera się. Z jednej strony w jakiś taki sposób siebie może pobrzydza trochę, to znaczy te jej decyzje odnośnie stylizacji, one po pierwsze na pewno będą w jakiś sposób podkreślały różnego rodzaju już niedoskonałości ciała, takie odważne stylizacje, ale też ten taki intensywny i taki kompulsywny najpierw makijaż, a potem zdzieranie tego makijażu. I to była scena, która niewątpliwie w zasadzie wbiła mnie w fotel, okropnie mnie przeraziła, okropnie poczułam też, że powiedzmy we własnym życiu mogę mieć takie sytuacje, bądź też miałam takie sytuacje, które spowodowały, że w zasadzie ta główna bohaterka niemalże najchętniej by sobie zdarła tą twarz ze swojej czaszki. I muszę przyznać, że w pewnym momencie bardzo się bałam tej sceny, że właśnie ona przerodzi się w coś takiego, jak takie samo okaleczanie. I uważam, że tutaj właśnie ogromny plus dla Coralie Ferrer, że ona ją zakończyła w taki, a nie inny sposób, że nie poszła dalej z tym body horrorem, bo ta scena sama z siebie była naprawdę mrożąca krew w żyłach. Więc to był ten moment dla mnie, który był istotny i który był bardzo, bardzo emocjonalny.
Dla mnie też ten moment był niezwykły. To jest taki pik tego filmu dla mnie, bo to jest scena, która pokazuje, tutaj wszystko gra. Wszystko to, co Coralie Ferrer umie robić, to jak tę scenę montuje, jak buduje nią napięcie i jak jej taka maestria reżyserska łączy się z maestrią aktorską Demi Moore, bo po prostu Demi Moore to gra w sposób fenomenalny, a jednocześnie niesamowite jest to, i to też uważam, że pewien rodzaj kunsztu, że ta scena mnie się wydawała najbardziej przerażającą w całym filmie, mimo tego, że jest właśnie sceną, w której nie idziemy w body horror. I wydaje mi się, że to jest celowe, że oczywiście ją można też wyjąć właściwie z całego filmu, pokazać jako etiudę i ona będzie dalej tak samo przejmująca i ona będzie dalej mówić o tych wszystkich rzeczach, o których mówi, ale z drugiej strony wydaje mi się, że w kontraście z resztą filmu, który jest tak bardzo dociśnięty w tych kwestiach body horroru, trochę pokazuje istotę sprawy, to znaczy, że ona największą przeciwniczką jest ona sama i że też to, że ona jednak ma jakąś alternatywę. To znaczy, ona ma ludzi, którzy są w stanie ją zaakceptować, tylko ona tak bardzo siebie nie akceptuje, że ona tamtej akceptacji nie akceptuje paradoksalnie, bo się tak bardzo boi. Więc być może jej życie mogłoby się zupełnie inaczej ułożyć, gdyby się tak bardzo tego nie bała, no ale jak film nam sugeruje, nie boi się dlatego, że nie ma siły, nie ma tej siły, no bo ten cały system ją w taki sposób wtłacza i ona po prostu nie umie tego pokonać. I że trochę ten film opowiadał tej też ogromnej ilości kobiet, które nie mają tej siły. I to jest naprawdę niesamowite. Ale dla mnie to są tutaj trochę dwa filmy w substancji. Na poziomie takim czysto filmowym dla mnie się ten film gryzie ze sobą. Bo z jednej strony jest ta historia Elizabeth Sparkle, graną przez Demi Moore i ta historia jest dla mnie bardzo poruszająca. I jakby Demi Moore nie tylko wnosi siebie jako aktorkę, ale wnosi też siebie jako Demi Moore po prostu. I jak się troszkę zna historię Demi Moore, to jest to tym bardziej poruszające, bo po pierwsze to zawsze była aktorka, która musiała się mierzyć z różnymi oskarżeniami związanymi z eksploatacją ciała, to znaczy ona troszkę robiła tego, czego rynek od niej oczekuje w latach 90., zwłaszcza jak zagrała w filmie Striptease, który dostał mnóstwo złotych malinek i tak dalej. Ona jakby w tym filmie zrobiła to, czego od niej chcieli, to znaczy ludzie chcieli oglądać jej ciało. Ona to pokazała, ale została za to zrugana, chociaż oczywiście wiadomo, że męska widownia na ten film chodziła, mając jednocześnie poczucie wyższości i nad aktorką, i nad twórcami tego filmu. Z drugiej strony często o niej pisano w latach, zwłaszcza po czasie, jak sobie gdzieś wróciłem do tego, co o niej mówiono, że trochę o niej pisano o tym, że tam się gdzieś kryje dużo więcej talentu niż to, co jej dają. I że nie, nie widziano taki potencjał na znakomitą aktorkę dramatyczną, tylko która po prostu nie może jakby się pozbyć tego, że nie dają jej tej szansy. I że to też nie do końca jest jej wina. Ale na przykład zagrała Julia Scotta w G.I. Jane. I to jest bardzo znaczące, jak ona tam się zmienia, jak ona tam już jakby gdzieś gra swoim wizerunkiem i tam też mamy scenę przed lustrem golenia sobie włosów, więc jakby już gdzieś jakby to jest jakaś opowieść, gdzie ona opowiada o własnym ciele i o własnym wizerunku i te filmy ze sobą zaczynają rozmawiać nawet w jakiś sposób, ale też przyjmujące jest to, co działo się potem, że ona słynęła z tych zabiegów estetycznych, które były właśnie bardzo udane, ale jednocześnie wiedzieliśmy, że to jest osoba, która ma problem z wiekiem, która ma problem ze swoim wizerunkiem i ona, i to też jest takie niezwykłe i jeszcze bardziej poruszające dla mnie oglądanie substancji, jak ona potem opisała swoje wspomnienia i opisała między innymi związek z Ashtonem Kutcherem, gdzie wprost pisała o tym, że po to, żeby jemu się podobać, żeby jakby być atrakcyjną mimo jej wieku, zgadzała się na rzeczy, które były dla niej upokarzające. Więc ona gdzieś już o tym opowiedziała i niezwykłe jest dla mnie to, że dla osoby, która tak bardzo opisała to, że uciekała przed swoim wiekiem, przed tym, jak zmieniało jej się ciało, że to było dla niej ogromnym problemem, że po to robi pewne zabiegi, żeby nie było widać pewnych rzeczy. Jak nagle ona jest specjalnie filmowana w tym filmie, w taki sposób, żebyśmy widzieli te niedoskonałości, ale też specyficzne niedoskonałości, bo my widzimy na zbliżeniach jej skóry, na zbliżeniach jej twarzy, jak ty mówiłaś, że ona jest czasami zgarbiona, albo jest oświetlana, na przykład jej plecy w pewnej scenie są oświetlone w taki sposób, żeby cienie się układały tak, że my widzimy to wszystko, co jest właśnie niedoskonałe w tym ciele. I że ona się na to odważa. Na wielkim ekranie widzimy tą jej twarz z bliska, ale też widzimy opowieść o tym, jak to ciało próbowało zahamować ten proces starzenia. Bo w tak wielkich zbliżeniach widzimy, że tutaj była jakaś ingerencja, tu nie było, zwłaszcza ktoś, jak już się na tym zna, to widzi tym bardziej. Ale nawet chyba przeciętny widz to widzi. I to jest dla mnie bardzo przejmujące. I to, że wisi nad tą Demi Moore, wisi portret wyidealizowanej Demi Moore, że ona sama... Widzimy kobietę, która naprawdę to przez to przeszła i ona sama jakby była w tym terrorze młodszej siebie i to mnie bardzo porusza i mam nadzieję, że to będzie jeszcze w ogóle docenione i że też będzie jakiś może dla niej osobiście nowy rozdział, bo skoro ona opisała to, jak bardzo dużo miała problemów, to że substancja przyczyni się może paradoksalnie, że w tym filmie trochę nie ma tej opowieści o tym, jak siebie zaakceptować, jest tylko o tej presji, ale może przechodząc przez ten film, oglądając go i też grając w nim, i aktorka, i widzki, ale nie tylko kobiety, bo właśnie mamy też mężczyznę, który się poddał takiemu zabiegowi, więc to jest pokazane, że trochę na mężczyzn też ta presja ciąży, że to gdzieś tak zadziała, ja na to liczę. Nie wiem, czy co uważasz, że to jest możliwe twoim zdaniem, czy nie?
To znaczy ja myślę, że takim podstawowym wnioskiem dla mnie z tego filmu jest to, że podstawą jest związek nas samych z nami samymi. Mhm. I jeżeli na tym etapie coś nie gra, to w zasadzie wszystko, co nas uderzy z zewnątrz, tą równowagę jeszcze bardziej zaburzy. Mhm. I niestety pewnie konsekwencje tego to będzie jakieś samozniszczenie, czy właśnie ta autoagresja, która tutaj jest tak bardzo pokazana. Ale myślę sobie właśnie o tym, że powiedziałeś, Karolu, o tym życiu Demi Moore, ale też jakie niesamowitym scenariuszem jest to, co dzieje się z jej byłym mężem, czyli z Bruce'em Willisem. Tak. Przecież tak. Aktor, wiemy, że choruje na chorobę o podłożu neurodegeneracyjnym, czyli w zasadzie jego mózg zaczyna płatać mu ogromne figle, łącznie z tym, że nie może się poruszać, że nie może nawet się sprawnie komunikować. No i w jakiś sensie zupełnie przegrywa ze swoim własnym ciałem. Jest uwięziony w zasadzie w tym własnym ciele. I tutaj właśnie Demi Moore jeszcze w takiej roli, która też w jakiś sposób stara się o tej starości, która jest, o tym starzeniu się, który jest procesem naturalnym opowiedzieć, nie? Więc co dopiero właśnie jak jeszcze wkradają się właśnie takie rzeczy, jak jakaś dodatkowa choroba. Także faktycznie ta spójność tego własnego wnętrza i to zwykłe lubienie siebie uważam, że jest podstawą do tego, żeby funkcjonować. I faktycznie po tym filmie można wyjść z takim uczuciem zadowolenia, że mam nadzieję, że większość osób wychodzi z poczuciem zadowolenia, że to nie jest ich historia, czyli że jednak mają w sobie więcej siły, że Elizabeth Sparkle tej siły nie miała w ogóle w sobie już na tym etapie i jedyne, co ją czekało, no to właśnie no to zniknięcie tak naprawdę na samym końcu, taki no rozpad, rozkład. rozpuszczenie się.
No właśnie, i czy ty uważasz, że jak ty odbierasz zakończenie? Bo ostatnia faza, powiedzmy, tego filmu jest bardzo kontrowersyjna i chyba najwięcej jest o nią sporów, co do też tego, jak poetyki, jaką przyjmuje reżyserka. Jak mówiliśmy, że ona nie boi się skrajności, że skoro film ma być o braku równowagi, to idźmy w ten brak równowagi skrajnie i ten film idzie w bardzo dalekie, w bardzo daleką przesadę pod koniec. I właśnie, czy jak ty to widzisz? Czy tobie się to podoba? Czy ty kupujesz tą perspektywę? Czy też wolałabyś, żeby ten film się skończył inaczej?
Tak, wolałabym, żeby ten film się skończył inaczej. Ja jestem z tej grupy. To znaczy, mi się bardzo podoba ten moment, kiedy Sue w tym akcie desperacji decyduje się na ponowne podanie sobie tego aktywatora, to znaczy no już sobie Sue, a nie sobie Elizabeth. I powstaje to, co zostaje w zasadzie nazwane przez, pojawia się w napisach, że to jest potwór, tak, jakieś tam monstrum. Ale właśnie, no ten potwór nagle zaczyna siebie traktować z jakimś pewnym rodzajem delikatności. W ogóle to było coś, co mi się z jednej strony było troszeczkę zabawne, bo jest tam scena przymierzania kolczyków, czy też układania sobie włosów na lokówkę. Każdy z nas, patrząc na to spotwarzałe ciało, wie, że tutaj już w zasadzie wiele się nie da zrobić, żeby powrócić do tej formy wyjściowej. Ale jednak ta potworzyca stara się ubrać w tą sukienkę, która jest taką wielką bezą, że w zasadzie dużo przysłania tego ciała. Mhm. Nakłada na siebie jeszcze ten, przyczepia w zasadzie sobie fragment tego plakatu, na którym jest twarz Elizabeth Sparkle. No i co? No i wychodzi z tego mieszkania, idzie na tą galę sylwestrową. W zasadzie ja miałam takie poczucie, że w tym stanie może było już to taka skrajna desperacja, ale jednocześnie już jakaś akceptacja tej sytuacji. I moim takim wymarzonym tytułem był ten moment, który jest oczywiście nawiązaniem do Odysei kosmicznej. I kiedy potworzyca wychodzi na scenę, niczym ten monolit w zasadzie się pojawia. No i jest pewna reakcja widowni. No i ja bym sobie tutaj wymarzyła, żeby jednak ta widownia w jakiś sposób albo ją zaakceptowała, albo żebyśmy pozostali w tej sferze jakiegoś takiego marzenia tej głównej bohaterki. Tam zresztą jest taka scena, kiedy ona wchodzi na korytarz i widzi jakby tłumy ją witające przed jeszcze wejściem na scenę. No i w pewnym momencie te tłumy znikają, więc wiemy, że to tylko i wyłącznie dzieje się w jej głowie. Więc miałam jakąś taką potrzebę właśnie tego wewnętrzną, żeby potworzyca została potraktowana lepiej, niż została potraktowana Sue i została potraktowana Elizabeth. Więc to było takie moje życzenie, no ale no nie spełniło się, więc...
Mnie się wydaje, że ta konwencja, którą używa Coralie Farge do opowiedzenia tej historii, tutaj jest konsekwentna i ona znajduje tutaj wyjście, moim zdaniem, takie. I to mi się podoba trochę w tym filmie, że ten film nie daje nam takiego punktu uspokojenia, że tutaj właśnie tak jak ty mówisz, że jeśli przyjmiemy czysto fabularnie to, co się dzieje, no to że bohaterka znika. Ale wydaje mi się, że ten gest jest najważniejszy, to znaczy taki, że ci wszyscy ludzie zostają oblani tą krwią i że oni zostają zaatakowani w końcu przez nią. I co prawda to ma takie niejednoznaczne konsekwencje, ale wydaje mi się, że to jest też taki gest złości. To znaczy, że u Coralie Farge jest taka wiara w to, że sztuka ma też taką możliwość po prostu wyrażenia gniewu. I to jest ten gniew, tutaj jest bardzo silny. I że ona próbuje się po prostu na tym świecie pokazać, ona sama to mówi w wywiadach, że to jest po prostu fuck you, że to jest ważne, że musi być, że ten film może odbiorcy filmu i bohaterki filmu, czy jakaś świadomość, która z nich zostanie później, jakiś ten element, będzie sobie znajdzie jakąś własną drogę, ale żeby znaleźć tą drogę, to trzeba najpierw wybić szybę, trzeba zbić to lustro, trzeba po prostu jednak komuś przywalić. I że to jest trochę, jak ona mówi, zaczęliśmy od tego, że ona tego Kill Billa tak lubiła, że to jest dla niej tak bardzo podstawowy film, że, bo Tarantino robi coś takiego w tym swoim filmie, że w Kill Billu oczywiście bohaterka się mści na bohaterach, którzy są też pewnymi konwencjami filmowymi, ale w późniejszych filmach Tarantino, poprzez konwencje filmowe, bohaterowie dosłownie mszczą się na historii. I wydaje mi się, że ona chce coś podobnego zrobić. To znaczy, że ta końcówka ma być takim zawołaniem, że bierzmy to swoje życie, to swoje ciała we własne władanie, ale w tym filmie, ale jakby nie, ona nam nie daje rozwiązania, tylko po prostu mówi, że najpierw musimy dokonać tego gestu, tego fuck you. I że dlatego ona idzie totalnie we wściekłość, idzie totalnie w złość i że ta złość ma też przynieść jakąś ulgę. Poprzez kino nasze ciała też mają jakby czuć te wszystkie uczucia, złość, ulgę potem właśnie i tak dalej. Myślę, że w Zemście też trochę coś takiego było i że to kino ma działać na tym poziomie takim bardzo elementarnym, bardzo i zmysłowym, ale też takim na poziomie atawizmu po prostu. I żebyśmy razem ten atawizm poczuli. Wiesz, zresztą ten film się świetnie ogląda na bardzo dużym ekranie, mam wrażenie. Natomiast to, co dla mnie, przepraszam się, tak przydługi wywód, ale bo ciekawi mnie też, co myślisz o odwołaniach do innych filmów w ogóle tutaj, na ile je wyłapywałaś, czy one cię jakoś ciekawiły, czy szukałaś dlaczego tutaj to, czy jakby zupełnie nie było to coś, co jakoś cię bardzo interesowało?
To znaczy przyjęłam to jako całość. Oczywiście jest tam część nawiązań, które są w zasadzie oczywiste i od razu wiem, jest tam bardzo dużo Kubricka niewątpliwie. O części poczytałam. No, w jakiś sposób ta mucha chyba dla mnie Cronenberga tutaj najbardziej była takim nawiązaniem takiego przepoczwarzania się. Które mi się narzuciło. No i ogólnie body horror, myślę, że to jest coś, co widziałam. Też taka scena mi się przypomniała, którą w ogóle bardzo lubię, to jest chyba Obcy 3, czyli moment, kiedy Ripley odkrywa ten pokój z nieudanymi klonami.
To jest czwórka,
więc to też w jakiś taki sposób właśnie pokazuje, że to klonowanie to jest taka niebezpieczna zabawa, to jest taka zabawa, która czasem się uda, ale tak naprawdę na 100 przypadków, no to może jeden wyjdzie tak, jak miał wyjść, a poza tym mamy 99 istnień, z którymi nie wiemy, co zrobić, bo są takimi potworami, więc tutaj też jakoś sobie o tej scenie przypomniałam. Przypomniałam sobie też o filmie, który mnie bardzo bawił gdzieś tam jako dziecko, czyli Ze śmiercią jej do twarzy.
Tak, to wiele osób też widzi porównanie.
Ale też zastanawiałam się nad całkiem niedawnym filmie Chora na siebie. Tam również był motyw, w którym główna bohaterka właśnie, aby zostać zauważoną, stosuje no też jakąś substancję, prawda? Specyfik, który znajduje na internecie, który powoduje właśnie, że no dzieją się z nią określone rzeczy,
które sprawiają. To jest ciekawe, to jest jakby rewers substancji w jakimś sensie, bo ona tam się pobrzydza po to, żeby tym przyciągnąć na siebie uwagę.
Tak, no i w filmie Chora na wszystko też mamy chyba tak jednak, główna bohaterka zostaje jednak oceniona przez ten film. Mam wrażenie, że jednak po tym seansie wychodzimy z takim poczuciem, że jest to jakaś osoba, która była bezwzględna, być może pusta nawet wręcz, jeżeli chodzi o swoje działania, bardzo skupiona na sobie, ale faktycznie tutaj Elizabeth Sparkle jednak jest
nieoceniona. Ale też tam to było, mam wrażenie, w tamtym filmie to było trochę takie, że ona trochę odbijała ten świat, który też miał wobec niej pewne oczekiwania.
Tak, no myślę, że tak z takich skojarzeń, z takich, no też całkiem niedawno seria T. Westa, czyli X, jako powiedzmy film, który gdzieś również się mierzy ze starością. Wprawdzie tam, jeżeli dobrze pamiętam, to ciało starsze jest też grane przez młodą aktorkę, tylko odpowiednio ucharakteryzowaną. Więc faktycznie to podejście do ciała tej kobiety, która tutaj jest Elizabeth Sparkle, 50-letnia, no a wiemy, że w życiu Demi Moore ma lat 60, no to chyba jest coś takiego niestandardowego. Także trochę tych skojarzeń było. Jeszcze jedno takie, zaraz niech tu sobie przypomnę, może ty mi pomożesz, Karolu, tytuł, gdzie Catherine Deneuve i David Bowie grają.
Zagadka nieśmiertelności.
Zagadka nieśmiertelności. Dokładnie. Także tam... Tak. Właśnie tak mi wyleciało zupełnie. Więc też sobie o tym filmie właśnie pomyślałam, jako o tym momencie, kiedy powiedzmy jakaś taka myśl z zewnątrz nagle przyspiesza nasze starzenie. Czyli ten moment, kiedy w zasadzie nam się wydaje, że wyglądamy nawet całkiem nieźle, ale ktoś nam coś powie, typu o, jak dzisiaj źle wyglądasz, albo o, jak się zmieniłaś, to już od razu w nas budzi jakieś takie poczucie właśnie niepokoju. Więc faktycznie takich wizualnych tych skojarzeń jest sporo. Część takich filmów, które myślę, że można bardzo różnie tego poszukiwać, więc niewątpliwie to jest ciekawa pozycja dla kinomanów, bo tutaj raz, że można się dokształcać, dwa, że można właśnie szukać tych tropów chyba w nieskończoność. Ja nie wiem, czy ta lista
się kończy.
Tak, ja
myślę, że tak, bo to, co mnie na przykład zaintrygowało, znowu odwołując się do tej koncepcji, którą znam z wywiadów, gdzie ona mówi, że ją tak fascynuje robienie kina z tych uproszczonych symboli, ale też symboli, które wszyscy znają. To znaczy, że ją strasznie kręci robienie filmów, które dzieją się jakby wewnątrz odniesień do innych tekstów. W umownej przestrzeni, ale wiemy, że o, to jest stąd, to jest stąd, to jest stąd i wtedy rodzą się jakby znaczenia nowe. I on to kręci właśnie w kinie. I mam wrażenie, że w zależności od tego, jakiego odniesienia się zaczepimy, to trochę nam wyjdzie inna treść też z tego, o czym jest substancja. I ja mam takie dwa zaczepienia, które mi przyszły do głowy już przy pierwszym seansie i jeszcze mi się utrwaliły przy drugim. Bo cały czas się zastanawiałem, dlaczego jest tak dużo lśnienia. Tam jest ten dywan z lśnienia. Non-stop naprawdę się powtarzają ujęcia, szczególnie uparcie, tak przynajmniej do pewnego momentu. I mam wrażenie, że jak ci mówiłem, że to jest z jednej strony poruszająca psychologiczna dla mnie opowieść o aktorce dosłownie też, tej konkretnej, i wtedy ja się przejmuję tym filmem, to mam wrażenie, że ta druga jakby część tego filmu to jest opowieść o konwencjach filmowych i o tym, jak konwencje filmowe podchodziły do kobiecego ciała. I mam wrażenie, że do momentu, kiedy Sue i Elizabeth się spotykają ze sobą i zaczynają ze sobą walczyć, do tego momentu bardzo ładnie to ze sobą gra. Te dwie warstwy, czyli opowieść właśnie o opresyjności pewnych schematów filmowych i o dramacie konkretnej kobiety, która jest w jakiejś sytuacji. Natomiast w momencie, kiedy one zaczynają się ze sobą walczyć i zaczyna się ta ostatnia faza, w której już nie ma ich dwóch, tylko jest właśnie ta postać jakby tego potwora, to dla mnie troszkę od tego momentu ta warstwa metafilmowa wygrywa nad tą warstwą psychologiczną. Jakby kończy się trochę dramat i to mnie troszkę przeszkadzało, bo chciałem się wzruszać do końca. Znaczy chciałem czuć, że ten film nie tylko jest opowieścią błyskotliwą, ale też poruszającą i psychologicznie wiarygodną do końca. A w tym momencie musiałem się pożegnać już z bohaterką jako żywą osobą i zostaje tylko symbol. I to mnie troszkę gryzło, że ta równowaga jakby gdzieś się tutaj właśnie skończyła. Natomiast jeśli chodzi o to lśnienie, mam wrażenie, że bardzo przemyślane tu jest użycie jednej sceny. Ja w ogóle mam nawet taką koncepcję, że tak naprawdę cały ten film jest zemstą na Kubricku za jedną scenę, ale bardzo mądrze poprowadzoną. To znaczy w lśnieniu jest moment, w którym Jack idzie do pokoju hotelowego, bo wie, że tam straszą, jego dziecko zostało przestraszone. I co on tam widzi? No on tam widzi piękną, nagą, młodą kobietę, która go kusi, a potem widzi to, co dla niego, jako dla napalonego mężczyzny, może być najgorsze, to znaczy, że ta kobieta się starzeje. I mam wrażenie, że cały ten film jest o tej kobiecie z tej sceny. Że ona zmienia perspektywę i tak bardzo szczególnie do tej sceny nawiązuje w wielu momentach, bo wiadomo, że ten dywan i ten korytarz z tym dywanem prowadzi nas do tego pokoju, że w tym filmie jest jakieś wkurzenie, jak można było ze starości kobiecej zrobić artefakt straszenia widza, zwłaszcza męskiego widza, i że jakby teraz to ona jest tą bohaterką i to z jej perspektywy patrzymy i teraz ona będzie straszyć nas wszystkich. I to ona nami zapanuje i ona dokona zemsty na nas, na widzach, za to, że myśmy się dali wkręcić w tą historię. I to wydaje mi się strasznie ciekawe. To jest jakby taka druga opowieść, która jest gdzieś pod spodem. I jakby drugi ważny film to jest Carrie. Tylko, że nie na Carrie tym razem będzie zemsta, to nie na nią się wyleje cała ta krew, tylko ona wyleje ją na nas. I ten metafilmowy aspekt jest strasznie ciekawy. Wydaje mi się, że jest bardzo tutaj ciekawie, błyskotliwie poprowadzony, a jednocześnie z humorem, że nie mamy poczucia, że to jest jakieś takie przeciążone, tylko trochę się śmiejemy, trochę się przerażamy. I jeszcze trzeci aspekt, że to jest z miłością do tego gatunku. I wydaje mi się, że to jest też podstawowy problem, jak mówiłaś na początku, że przy całej tej wściekłości tego filmu Coralie Ferrer kocha takie kino. I to też czuć. I kocha piękne ciała w kinie. I co ona ma teraz z tym zrobić, nie? I to wydaje mi się, to jest taki jakiś nierozwiązany dylemat. Ale mi trochę po prostu gdzieś szkoda, że zgubiła się ta ludzka warstwa po prostu przy tych zabawach metafilmowych. Nawet jeśli one mnie przekonały, jeśli mi się gdzieś podobały i że to było bardzo, bardzo mądrze to jest poprowadzone.
Tak, ja zdecydowanie się z tobą zgadzam, że to jest ten moment, kiedy te wszystkie cytacje przeważają nad wiarygodnością, tą psychologiczną stroną tej postaci i faktycznie to jest ten moment, kiedy mnie ten film przestał aż tak bardzo interesować. I z jednej strony bardzo jest ciekawa ta interpretacja i właśnie ta scena w lśnieniu, o której wspominałeś. I myślę, że coś w tym jest, że faktycznie tutaj Coralie Ferrer odwraca ten, nie wiem, telewizor, tą broń w naszą stronę.
To spojrzenie, bo tam patrzymy oczami Jacka Nicholsona na tą kobietę, a teraz patrzymy jej oczami na ten świat, wychodzi z tej łazienki, co ona widzi.
Tak jest, natomiast właśnie czasem mam taki troszeczkę problem z tą całą interpretacją i z tym, co Coralie Ferrer mówi o tym filmie, bo w jednym z tych wywiadów mnie tak troszeczkę właśnie przeraził o tyle, że ona po pierwsze zasugerowała, że sama chciałaby zażyć substancję, a po drugie zadała takie pytanie, no a kto by nie chciał zażyć substancji? Ja się teraz w tym momencie zaczęłam zastanawiać, czy właśnie ona, no sama gdzieś tam nie jest, może nie to, że jest na straży tego kultu młodości, ale że jednak w jakiś sensie ten kult młodości ją pociąga. No i też to kino gatunkowe przez to ją oczywiście pociąga, czyli to, co przed chwilą powiedziałeś. Ja w ogóle bardzo czekam na kolejny film. Mhm. Mam takie wrażenie, tak, że jakiegoś takiego na razie dyptyku tej zemsty i substancji. I teraz to, co będzie tym trzecim filmem, chyba w jakiś sposób będzie rzutowało dla mnie na odbiór tej twórczości ogólnie.
Ale skoro mówisz o tej młodości, to my w ogóle nie porozmawialiśmy, a chociaż parę słów warto powiedzieć o Margaret Qualley. Co ty w ogóle o niej sądzisz? Bo to jest ciekawa bardzo aktorka, myślę. Bardzo nieoczywista, z ciekawym też backgroundem pozafilmowym. Lubisz ją? Przekonują cię jej dotychczasowe role? Jak ty przewidujesz jej dalszą karierę?
Ja po pierwsze uważam, że ona jest uroczą osobą i mam na myśli to, co ona pokazuje właśnie w wywiadach o sobie, że ona jest całkowitym przeciwieństwem Sue. To znaczy ona jest taką skromną, dziewczęcą kobietą, która w ogóle tą swoją seksualnością jakoś nie rzuca nam w twarz, przynajmniej w trakcie właśnie tych wywiadów. I to wywiadów, które są materiałem promocyjnym do filmu Substancja, więc teoretycznie jest do tego jakaś platforma, aby ona była wyzywająca w obrębie tej całej promocji. Ale ona tego nie robi, jest sobą, jest coś w niej takiego ogólnie w osobie, że wydaje mi się ona przyjemnym człowiekiem. I też bardzo budujące dla mnie jest ta relacja pomiędzy nią i Demi Moore. I mam wrażenie, że to jest jakby całe piękno tego filmu, że ta relacja pomiędzy Demi Moore a Margaret Qualley jest całkowitą odwrotnością tego, co widzimy na ekranie. I że w ogóle tak jak sama Demi Moore mówi, że ta rola była i to odgrywanie tych trudnych scen było właśnie możliwe dzięki temu wsparciu Margaret Qualley. Więc tutaj jakaś taka wspólnota kobieca, w ogóle międzyludzka, międzypokoleniowa też, fantastycznie zadziałała i to jest, w ogóle mam wrażenie, że ten film też w jakimś sensie opowiada o pokoleniach i o pewnej relacji pomiędzy pokoleniami, że jeżeli chodzi w ogóle o to, czy będziemy powiedzmy uprawiać dalej kult młodości, zależy od tej międzypokoleniowej solidarności, czyli od tego, że młodzi będą chcieli czegoś więcej niż samo piękno, więc będą też w jakiś sensie respektować ten content, który tworzą starsze pokolenie.
To też jest ciekawe, że jak one opowiadają o tej współpracy, jak one dużo sobie dały i że Demi Moore byłoby dużo trudniej przejść przez te no zwłaszcza przez pokazywanie siebie w sposób taki wychodzący bardzo z jej strefy komfortu, że to było dużo łatwiejsze dzięki tej młodszej aktorce, która ją poprowadziła przez wiele elementów tej roli, a z kolei Margaret Qualley twierdzi, że bardzo wiele zyskała samoakceptacji dzięki tej współpracy z Demi Moore, że dużo się od tej starszej koleżanki nauczyła. I też taką puentę kiedyś znalazłem, jak Coralie Farget mówi, trochę to się odnosi do tego, o czym mówisz, że z jednej strony fajnie jest siebie akceptować, ale z drugiej strony, że nawet ta współpraca między nimi pokazuje, że nie da się mieć samoakceptacji, jeśli najpierw ktoś nas jeszcze nie zaakceptuje. Że musimy się, wszyscy się tak naprawdę karmimy czyjąś akceptacją. I że nawet tutaj to działa, nie? Że tutaj w pozytywnym sensie one przeszły przez to dopiero wtedy, przez te role obie, w jakiś taki suchą nogą powiedzmy, bo się nawzajem zaakceptowały. A bez tego byłoby trudniej, nie? Więc jakby nawet tutaj to gdzieś działa i to jest bardzo intrygujące. I też intrygujące, że ta pozaekranowa historia Margaret Qualley, czyli to jest córka Andy McDowell, córka aktorki, mam wrażenie, że dzisiaj już tak bardzo nie jest pamiętana z początków kariery, że ona zaczynała jako modelka i która była też symbolem piękna, ale jakby zupełnie innego rodzaju piękna niż Demi Moore właśnie na przykład, nie? Czy takie kojarzone z łatwą seksownością aktorki. Andy McDowell zresztą słynie z tego, że właśnie nie za bardzo poprawia swoją urodę, przynajmniej nie w taki sposób, żeby to było bardzo widoczne. Ubiera na czerwony, czy ubiera, po prostu nie farbuje włosów na czerwony dywan i jakby pokazuje swoją siwiznę. Więc jakby z czymś zupełnie innym i to też dodaje pewnie jakiegoś intrygującego kontekstu do tej relacji pozaekranowej między tymi dwiema kobietami. A na koniec chciałem cię zapytać o to porównanie z Titan. Bo w ogóle właśnie te dwie, i co ciekawe, dwie reżyserki, dwie córki Cronenberga, umownie mówiąc, zakochane w pewnego rodzaju kinie, ale tworzące gdzieś własne, wyrąbujące jakieś własne ścieżki w obrębie kina i obie bardzo znaczące też, jeśli chodzi o festiwal w Cannes, więc na pewno będziemy do nich wracać. I obie zrobiły dwa filmy i czekamy w przypadku obu na trzeci. I mam wrażenie, że u Julie Ducournau też ten trzeci będzie dużo mówił o tym, jaką naprawdę jest twórczynią i w jaką stronę będzie szła dalej. Ale strasznie mnie zaintrygowało, że są recenzje, które mówią, Titan to jest film zachowawczy, substancja idzie na całość. I są recenzje, które mówią coś dokładnie odwrotnego, czyli że substancja jest tym filmem w gruncie rzeczy bardzo bezpiecznym, a Titan gdzieś otwierał nowe drzwi. Jak ty się tu odnajdujesz?
No ja jestem team Titan, zdecydowanie. To znaczy, po pierwsze samo ujęcie tkanki, to jest dla mnie jakieś takie dość istotne. W substancji ta tkanka jest taka właśnie popowa, jest taka estetyczna. Natomiast w Titan ta tkanka jest taka bardziej ludzka, powiedziałabym. To znaczy przede wszystkim substancje body horrorowe, które, ale teraz przejęzyczenie mi się wkradło, sytuacje body horrorowe, które obserwujemy w filmie Titan, one są dla mnie dużo bardziej takie bolesne, bo jakby mamy te sceny, w którym główna bohaterka próbuje się samo okaleczyć, mamy te sceny takich zabójstw, które one nie są dociśnięte w kontekście kina, które gatunkowego jako takiego i w ogóle tej przemocy w kinie, którą oglądamy, ale one mają w sobie jakiś taki mrok, taką coś nieprzyjemnego, co szczerze mówiąc mnie zdecydowanie bardziej wprowadza w dyskomfort niż film Substancja, bo film Substancja to jest jakby taki dość fajny wzór, który pokazuje tkankę, mnoży ją razy dźwięki i mnoży ją jeszcze razy efekt świetlny. No i to wszystko daje faktycznie taką wybuchową mieszankę, że można się tym bardzo łatwo zachwycić, można się też tym właśnie zaszokować. No a w Titan to jest takie zupełnie inne uczucie, jak dla mnie towarzyszące temu seansowi. No i też w zasadzie podobne tematy mamy. Mamy również temat starzenia, wprawdzie bardziej opowiedziany z perspektywy męskiej, z perspektywy strażaka. Też mamy wkłucia, który sobie co chwilę coś tam zapodaje, żeby utrzymać tą formę, no i również imponować swoim młodym podopiecznym, więc jest to też bardzo poruszające. No i niewątpliwie Titan do końca trzyma tą emocjonalność na bardzo wysokim poziomie. ale jednocześnie zostawia widza z poczuciem nadziei na końcu, więc może to jest to, co do tego filmu mnie bardziej przyciąga. No i też sama fakt złożoności tej historii, różnych pól do interpretacji. No tutaj faktycznie w substancji w zasadzie mamy jeden temat, trochę kinofilskich wątków. Możemy o tym filmie znowu rozmawiać godzinami, jest on bardzo ciekawy, ale wewnętrznie zostaje we mnie jednak bardziej Titan.
No to ja jestem podobnego zdania. Co prawda ja bardzo naprawdę cenię Coralie Farze i bardzo cenię to, co ten film robi, tylko po prostu nie uważam tego filmu za tak znakomity, tak wybitny, jak niektórzy go uważają. I to jest może jakiś tam problem, że trochę zrobiła się taka atmosfera, że każde zdanie o substancji, które nie jest zdaniem maksymalnie pozytywnym, już jest zdaniem krytycznym. I myślę, że to może być też taka niedźwiedzia przysługa trochę wobec tego filmu. Natomiast mnie się bardzo podoba, jakoś w ogóle tak bardzo kibicuję Julie Ducournau, bo mnie bardzo fascynuje jej kino, ale to, co mi się ogromnie podoba w Titan, poza tym wszystkim, co ty powiedziałaś, bo ja to bardzo podobnie odczytuję, to fakt, że to jest film, który używa bardzo poetyckich, bardzo pojemnych symboli, metafor, zupełnie inaczej, gdzie właśnie u Coralie Farge to jest zimne, bardzo takie analityczne i bardzo konkretne, że właśnie mamy uproszczoną jakąś rzecz, która znaczy coś bardzo konkretnego i bawimy się tym. O tyle właściwie u Julie Ducournau naprawdę wszystko jest płynne. Płynna jest tożsamość, płynna jest płeć, płynna jest rodzina, ale jednocześnie i te symbole też są płynne, że troszkę mam wrażenie ona opowiada o jakichś uczuciach właśnie akceptacji, o szukaniu siebie, o szukaniu jakiegoś miejsca w świecie, otwierając się całkowicie na to, co nie jest do końca opisane, nie jest do końca zanalizowane, tylko po prostu gdzieś jest, gdzieś w środku i dotyka jakiegoś takiego nerwu bardzo wewnętrznego. Ale z drugiej strony może się te filmy jakoś ze sobą łączą albo się uzupełniają w tym sensie, że jeśli troszkę substancja jest taką baśnią w starym stylu mimo wszystko. Bardzo nowoczesne środki, ale jednak to jest jakaś opowieść. Trochę z morałem jednak, czego nie powinniśmy robić, bo możemy też za to zapłacić zbyt dużą cenę. Też jest to atak na te stare baśnie, no bo to jest opowieść, że ktoś te baśnie tak sformułował i trochę ten film próbuje zniszczyć te stare schematy, trochę się właśnie na nich zemścić, ale zajmuje się w jakimś sensie ten film przeszłością, dotychczasowymi wzorcami. O tyle mam wrażenie, że Titan jest właśnie nową baśnią, jakimś nowym wzorcem, jakimś wyjściem, otwieraniem się na zupełnie nowy świat, który już zostawia te wszystkie stare rzeczy, z którymi się bijemy i szuka czegoś jakby ukojenia w czymś nowym. I to może sprawiać, że one będą ze sobą fajnie jeszcze w przyszłości te dwie twórczynie rozmawiać.
Tak, ja myślę, że zdecydowanie tak i wydaje mi się, że ten problem powiedzmy tego zewnętrznego piękna jednak zdecydowanie bardziej wybrzmiewa w substancji. Może to jest taki zaginiony fragment Titan. Ja bym, oczywiście mówię, do mnie bardziej przemawia Titan, dlatego że znajduję takich więcej punktów zaczepienia, takich subiektywnych, które ze mną rezonują w obrębie tematyki tego filmu, również wizualnie. Ja naprawdę jestem bardzo uczulona na te wszystkie fitnessowe estetyki, więc tym bardziej, jeżeli się ogląda takie obrazy przez tam ponad 2 godziny, to w jakimś sensie może też nawet samo takie zmęczenie wzrokowe rzutuje na tą ocenę tego filmu, więc tak jak mówię tutaj zupełnie subiektywnie, no ale właśnie, no to piękno, to ciało jest jednak częścią nas i było, jest i będzie i zawsze chyba odkąd chyba człowiek jest myślący, to od tego momentu próbuje swoją urodę poprawić i uważam, że to jest temat, którego nie da się całkowicie wymazać, całkowicie zastąpić. Więc jak najbardziej te dwa filmy się ze sobą uzupełniają i mogą istnieć w tym samym świecie i to jest chyba w tym wszystkim najpiękniejsze, że każdy widz może wybrać to, co będzie bardziej z nim współgrało. Chociaż ja się na przykład zastanawiam, no nie wiem, jak ty to interpretujesz, Karolu, ale czy dla Elizabeth Sparkle to zakończenie to jest happy end, czy to jest jednak coś smutnego? No bo jednak moment, kiedy ta jej ten fragment twarzy w zasadzie pozostaje na tej gwieździe i patrzy też w gwiazdy i znowu oprusza ją ten brokat złota, to czy to jest chwila szczęścia dla ciebie, dla niej, czy nie?
Ja myślę, że dla niej to jest jedyne szczęście, które ona potrafi mieć w jakimś sensie, że ona, to uwięzienie w byciu tą gwiazdą, nie? To też jest na początku w tej takiej ładnej bardzo tej sekwencji montażowej, jak zmienia się status gwiazdy na chodniku dosłownie i przez to widzimy, jak ona jest inaczej odbierana, że ona już jest uwięziona w tym tak bardzo, że ona już nie wyjdzie gdzieś indziej, ale że może to, co cała droga, którą przeszła, włącznie z zamienieniem się w potwora, służy temu, żeby już inaczej ci, którzy chodzą tym chodnikiem, się zachowywali. Może tak, w ten sposób. Więc ona czuje jakiś rodzaj być może jakiegoś malutkiego szczęścia, chociaż wydaje mi się, że jednak jest raczej jako postać w tym filmie, jest postacią tragiczną. A gdybyśmy się mieli pobawić w krytyków filmowych na koniec, ile na 10?
No ja cały czas myślę, to znaczy to jest takie dla mnie 6-7 na 10 i w zależności od dnia ta ocena jest raz szóstką, raz siódemką, czasem nawet 6,5, więc cały czas gdzieś tam nad tym filmem pracuję.
Mnie się to tak dobrze oglądało i wydaje mi się, że tyle nosi ten film, nawet jeśli nie wszystko się w nim udało. I jak się okazuje, to co ten film nosi potem jest okazją do rozmyślań, że dla mnie 8 na 10, także będziemy gdzieś raczej polecamy.
Zdecydowanie polecamy, naprawdę każdy, kto ma nerwy na to, żeby obcować z takimi scenami, powinien ten film zobaczyć i pomyśleć, jaki stosunek ma do tych spraw omówionych w tym filmie właśnie. Tak ze sobą zrobić taki rachunek sumienia. To jest doskonały moment, żeby właśnie o takich tematach rozmawiać na tak dużą skalę. Więc tutaj zdecydowanie pokłony bije przed Coralie Ferrze
I czekamy na trzeci film.
Zdecydowanie czekamy na trzeci film.
Dobrze. Alicja Hintz, bardzo ci dziękuję. Naprawdę super się rozmawiało. I do usłyszenia, mam nadzieję, przy jakiejś kolejnej okazji.
Dziękuję również.
No i tak kończy się nasza rozmowa, kończą się nasze rozważania na temat substancji Coralie Ferrze. Bardzo niezwykły jest to film pod tym względem, jak wiele można o nim mówić i myślę, że słychać z tej rozmowy, że jeszcze wiele tematów tutaj do końca nie wybrzmiało i być może właśnie największą zaletą substancji jest to, jak wiele pozostawia i że to, co jest w naszych głowach po tym filmie, być może w jakimś sensie jest cenniejsze nawet niż on sam w sobie. Alicji Hintz bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że udało się do tej rozmowy doprowadzić i liczę na to, że jeśli znowu pojawi się jakiś film, którego tematyka będzie zahaczać o zainteresowania Alicji, albo Alicja będzie mogła spojrzeć z racji swojego zawodu na ten film tak jak nikt inny, to nie omieszkam znowu poprosić ją o to, żeby pojawiła się w audiowizualnym. No a teraz to wszystko. Bardzo dziękuję i bardzo polecam, żeby śledzić też social media mojego podcastu i żeby tam nie tylko słuchać dalszych odcinków, ale też możemy spotkać się na żywo, bo w najbliższy weekend, czyli 28 i 29 września 2024 roku pojawię się w ramach Młodych Horyzontów, z których jestem oficjalnym partnerem. Audiowizualny jest oficjalnym partnerem Młodych Horyzontów. Podczas tej edycji festiwalu będę opowiadał o filmach anime w ramach takiej sekcji Królestwo Anime. 28 września będę opowiadał o Spirited Away w kino i o Barwach Dźwięków, czyli o bardzo nowym filmie w kinie Muranów. 29 września będę opowiadał o filmie Twoje imię w Muranowie, a 6 października będę opowiadał o Chłopcu i Czapli, który jeszcze tutaj będzie w bardziej rozbudowany sposób omawiany w audiowizualnym. A 29 października specjalny duet podcastowy. Zapraszamy razem audiowizualny i Spoiler Master. Zapraszamy na wieczór z Oldboyem Park Chan-wooka. Dzięki Velvet Spoon Oldboy powraca do polskich kin po 20 latach, a my z Michałem Oleszczykiem będziemy o tym filmie rozmawiać i będziemy zachęcać do tego, żeby porozmawiać z nami po obejrzeniu tej cyfrowo odrestaurowanej kopii. Zobaczymy, jak Oldboy się dzisiaj broni. Na razie to wszystko. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Karol Szafraniec.